Rosja. W Workucie pod tablicą ogłoszeń. Nie on przyciągnął moją uwagę, tylko Einstein. Genialny fizyk patrzył na mnie z tablicy ogłoszeń. Podszedłem zobaczyć, co tam porabia. To był plakat jakiejś agendy ONZ. Twarz Einsteina i napis, że także geniusz może być uchodźcą. Na czole ktoś flamastrem dorysował fizykowi gwiazdę Dawida. Butelka nie dzieli się na cztery. Obok tablicy ogłoszeń stał starszy mężczyzna i przemawiał do małego żółtego pieska. No i co się, lisku, gapisz? Nic już nie mam, wszystko ci oddałem. Mężczyzna przytupywał, piesek podnosił raz jedną, raz drugą łapkę. Wysoko nad nimi, na dachu Pałacu Pionierów i Młodzieży imienia 50-lecia Wielkiego Października, który w 1992 roku zamieniono na dom towarowy, tablica świetlna pokazywała 43 stopnie mrozu. Nic nadzwyczajnego. Jesteśmy w Rosji, w Republice Komi, 160 kilometrów za kołem podbiegunowym. Mężczyzna i piesek stali przy tablicy ogłoszeń domu towarowego w centrum Workuty. Wiele lat już nie widziałem, by ktoś w ten sposób szukał kompana do flaszki. Człowiek stoi i na palcach pokazuje, że brakuje jeszcze jednego albo dwóch do kupienia butelki. Nigdy się nie zastanawiałem, dlaczego w Rosji butelkę wódki rozpijają na trzech. Dlaczego nie na dwóch, albo nie na czterech? Mężczyzna pod tablicą pokazywał dwa palce. Mrozek dzisiaj niczego waty, zagaił. Aha, odpowiedziałem, no to ja jestem drugi. W porządku, ucieszył się. Nie ruszył się z miejsca, ale pokazywał już tylko jeden palec. Dlaczego wy zawsze pijecie we trzech? Bo butelka ma 21 buli, a 21 na 2 ani na 4 się nie podzieli. Co to są te bule? Butelka 21 razy robi ból, zanim się opróżni. Jak na klatce schodowej jest ciemno, bo ukradli żarówkę, nie widać, ale za to słychać, ile kto pije. Każdy może wypić 7 buli. To zależy, jaka jest butelka. U nas w Związku Radzieckim były tylko pół litrówki. Nieprawda, zaprotestowałem. Sam pamiętam ćwiartki. A tak, mierzawczyki na nie mówili, bo jak człowiek obciągnął taką na jeden raz, to go mroziło, jakby lodowatą wodą go oblali. Ale takie tylko alkoholicy indywidualiści kupowali. Na 43-stopniowym mrozie rozmowa się nie klei. Dla zabicia czasu czytałem kartki na tablicy ogłoszeń. Prawie wszyscy chcieli sprzedać mieszkanie, futrzaną czapkę, kożuch albo szubę.
Reformy, taka ich mać, mruczy pod nosem mój towarzysz. Ludzie wyprzedają, co mogą, bo na chleb nie mają. Ja sobie poradzę, bo sam jestem. Wojnę światową przeżyłem, łagier, pierystrojkę, to i kapitalizm przeżyje. Ale co mają zrobić ludzie, którzy dzieci mają? U nas, kochany, totalna ewakuacja. Kto może, mieszkanie sprzedaje i ucieka byle dalej, od Workuty. Tam, gdzie chociaż kartofelki można posadzić. A ty skąd, kochanieńki?
Z Polski.
A, to my sąsiedzi, bo ja z zachodniej Ukrainy, z obwodu tarnopolskiego. Wieś Płotycze. W roku 1949 mnie tu przywieźli.
Za UPA?
Uchowaj Boże, oni poćwiarze dostawali. Ja za 5810. 58 paragraf, artykuł 10. Antysowiecka propaganda.
Nie czekaliśmy na trzeciego. Poszliśmy do baru. Kilka lat po wojnie, w miarę wzrostu socjalistycznego dobrobytu i postępów w budowie bezklasowego społeczeństwa radzieckiego, co jakiś czas obniżano ceny na różne produkty pierwszej potrzeby. Taniały lampy naftowe, szkolne tornistry, gazety, walonki, radioodbiorniki. Iwan Kogut, którego poznałem przy tablicy ogłoszeń, studiował w Moskwie. Kiedyś zapytał głośno w sklepie, kiedy chleb potanieje. Dostał 10-5-5. 10 lat łagru, 5 utraty praw i 5 zsyłki.
Za antysowiecką propagandę każdemu można było wlepić parę lat, mówi Iwan.
Zawsze znalazł się ktoś, kto zeznał, że powiedziałeś źle na przykład o kołchozach.
Przeciwko mnie nic nie mieli. Sam śledczy krzywił się na to moje przestępstwo. Ale co miał zrobić? Dużo mi nie dali.
Iwana Koguta i innych skazanych z 10 najlżejszego artykułu 58 paragrafu wypuścili z obozów w 1954 roku, kilkanaście miesięcy po śmierci Stalina. Nawet ich nie rehabilitowali, bo to był drobiazg, po prostu kazali jechać do domu. Iwan chciał wrócić na studia do Moskwy, ale się okazało, że bez rehabilitacji do stolicy nie można. Pojechał na Ukrainę, ale w jego domu mieszkali już obcy ludzie. Kiedy siedział, całą rodzinę wywieźli za współpracę z UPA. Wrócił do Workuty, do kopalni Siewiernaja. Zamieszkał nawet w tym baraku, w którym spał jako więzień, ale teraz był to hotel robotniczy. Pracował w tej samej brygadzie. Po 30 latach pracy poszedł na emeryturę. Miał więc 60 lat stażu, bo w kopalni każdy rok liczy się podwójnie. Chciał, żeby do stażu i emerytury zaliczono mu też lata przepracowane w łagrze, ale to się nie udało, bo nie był rehabilitowany.
A tak, już by mnie tu nie było. Miałbym 70 lat pracy i z takim stażem w pierwszej kolejności dostałbym mieszkanie w centralnej Rosji. Tu się nie da żyć, a tam żyć nie mam gdzie. Jestem zakładnikiem północy, jak wszyscy tutaj.
A ty nie kupiłbyś kawałka linoleum?
Jakiego linoleum?
Beżowego, w smugi. U mnie w kuchni leży.
A, i jeszcze zlewozmywak mam. Nie potrzebujesz?
Papudze jest zimno. Następnego dnia uważniej przyjrzałem się kartkom na tablicy ogłoszeń. I przeżyłem szok. Obliczyłem, że mniej bym wydał, kupując mieszkanie, niż wynajmując przez tydzień pokój w hotelu. Małą kawalerkę bez kuchni można kupić już za $150. Duże, trzypokojowe mieszkanie o wysokim standardzie za 1500. W centralnej Rosji za 1500 nie kupi się nawet metra kwadratowego mieszkania. Nie mogłem też zrozumieć, skąd się brały ogromne różnice w cenie. Były kawalerki za 150, a także po $300. Wszystko wyjaśnił mi autor ogłoszenia. Papugę wielką, egzotyczną i kilogram pokarmu sprzedam bardzo pilnie. W prezencie dostałem tego ptaka, tłumaczy mi właściciel papugi. I nie mam teraz co z nim zrobić. Ona nie może z nami mieszkać, bo łapy jej z zimna kostnieją. My podpadamy pod EC1. W Workucie są dwie elektrociepłownie, EC1 i EC2. Jedna opalana jest mazutem, druga węglem. Węgiel wydobywają w kopalni obok elektrociepłowni. Mazut przywożą kolejowymi cysternami z rafinerii położonej 1500 km na południe. Połowa miasta opalana mazutem dzwoni więc zębami przez całą zimę, a mrozy panują tu od września do czerwca. Mieszkania grzane przez EC2 są cieplejsze i dlatego prawie dwa razy droższe. Mój hotel Workuta stał w części mazutowej. Pierwszego dnia termometr w moim pokoju wskazywał 5 stopni powyżej zera. Mając pewne doświadczenie w podróżowaniu po radzieckich rejonach arktycznych, zacząłem od uszczelnienia papierem toaletowym największych szpar w oknie. Potem możliwie szczelnie zaciągnąłem firanki i zasłony i przygniotłem je do parapetu zrolowaną kołdrą i narzutą z łóżka. Po kilkunastu minutach
pościel przymarzła do szyby, stanowiąc niezbyt urodziwe, ale dość skuteczne uszczelnienie. Oczywiście kołdra powinna leżeć na parapecie przez cały pobyt w hotelu. Spać trzeba w puchowym śpiworze, przywiezionym z sobą. Bez tego śpiwora w Workucie nie przeżyłbym jednej nocy. Następna czynność to uwiedzenie etażnuj, czyli pani, która w hotelu opiekuje się jednym piętrem, etażum. Nie jest to trudne, bo Rosjanie lubią cudzoziemców i chętnie zabiorą z pokoju rodaka elektryczny piecyk, by zagraniczny gość miał cieplej. Można też załatwić sobie dodatkowy koc i kategorycznie zakazać sprzątania w numerze, bo wtedy zniszczą całe uszczelnienie. Na koniec trzeba napuścić w łazience gorącej wody do wanny i otworzyć drzwi do pokoju. Taki zabieg może podnieść temperaturę nawet o 2 stopnie. Wprawdzie na oknie powstaje gruba warstwa lodu, ale i tak jest ono przecież szczelnie zasłonięte, a o tej porze roku światło dzienne jest najwyżej przez 3 godziny. Wszystko to sprawia, że po kilku godzinach w pokoju jest plus 14 stopni, a to jest już temperatura do życia. Mieszkańcy miasta także robią co mogą, by się podgrzać. Na dodatek mają poczucie, że nic ich to nie kosztuje. Jak w całej Rosji, także na północy, zakłady pracy zalegają z wypłatami pensji po kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Więc pracownicy nie mają czym płacić za mieszkanie, prąd, ogrzewanie i telefon. Dług każdego lokatora automatycznie przechodzi na konto jego pracodawcy, więc ludzie trwonią energię bez umiaru. Wołodia, generał górniczej armii. Któregoś ranka wychodzę z hotelu, a środkiem ulicy Lenina wali demonstracja. Demonstracja to może za dużo powiedziane, bo ludzi nie było więcej niż 30, za to z pewnością walili, bo mróz był taki, że prawie biegli, by nie zamarznąć. Na czele szło chłopisko ogromne jak kolumna workuckiego pałacu szachtiorów, górników. W generalskim szynelu do ziemi, futrzanej kozackiej czapie z czerwoną gwiazdą i czarną chorągwią w garści. Na sztandarze była gwiazda, sierp z młotem i napis, że to górnicza armia odrodzenia narodowego. W wolnym ręku chłopisko trzymało megafon, tak trzeszczący, że zrozumieć można było tylko krótkie słowa. Podszedłem do milicjantów, którzy z chodnika spokojnie asekurowali górników i zapytałem o olbrzyma w generalskim szynelu. Popatrzyli na mnie, jakbym spadł z księżyca. A co wy? To Wołodia Potiszny, generał górniczej armii odrodzenia narodowego. Później na mojej tablicy ogłoszeń znalazłem ulotkę wyborczą Wołodii. Jako kandydat do Rady Miasta domagał się nacjonalizacji przemysłu, to znaczy upaństwowienia jedynej sprywatyzowanej w Zagłębiu kopalni Wargaszorskiej, odtworzenia miejscowych kołchozów zajmujących się wypasem reniferów i kontroli nad obrotem walutą. Wołodia Potiszny nie potrafi mówić normalnym głosem. Zawsze krzyczy, chociaż nie jest głuchy. Nie chciałem być nacjonalistą, ale na jaką władzę w Rosji nie popatrzysz, ani jednego ruskiego nie zobaczysz. Żadnej innej nacji, tylko syjoniści. Rozmawiałem z szefami kilku górniczych związków zawodowych w Workucie i wszyscy mówili tak samo. We władzach naszej republiki komi sami pederaści, krzyczy Wołodia. Tylko patrzą, jak mniejszościom seksualnym się przypodobać, a że nasze dzieci zdychają z głodu, nikogo nie interesuje. Tak samo myśli i mówi większość górniczych działaczy w Workucie. Jednak Wołodia Potiszny jest wyjątkowy. Był jednym ze 120 górniczych przywódców, którzy w lipcu 1989 roku utworzyli Miejski Komitet Protestacyjny Workuty. Było to w czasie pierwszego wielkiego buntu przeciwko władzy radzieckiej, który wybuchł we wszystkich zagłębiach węglowych kraju Rad. Bunt przygasał i rozpalał się na nowo.
aż zakończył się w roku 1991 wraz z upadkiem Gorbaczowa, Związku Radzieckiego i wyniesieniem Jelcyna. Wołodia jest wyjątkowy, bo został w Workucie. Z tamtych 120 górniczych przywódców, którzy zaczęli bunt w workuckich kopalniach, do dzisiaj w mieście zostało 6. Inni wyjechali. Zajęli się interesami, polityką. Potiszny nadal jest szefem Związku Inwalidów Górniczych.
Ja jestem kozak ze Stanicy Jasieńskiej na Kubaniu. Do Workuty przyjechałem w roku 1978, zaraz po wojsku, bo bez adrenaliny nie umiem żyć. Lubię niebezpieczną pracę, romantyzm górniczego trudu.
2 lata później w kopalni Jorszur był potężny wybuch gazu. Zginęło 36 górników, cała brygada Wołodii. On przeżył, bo był na bumelce. Zapił poprzedniego dnia tak, że palcem nie mógł ruszyć. Leczył kaca w łóżku. Pogrzeb urządzono z wielką pompą. Przyjechał członek biura politycznego KPZR Sołomiancew. Trumny wystawili w Pałacu Górników. Otworzyli, a kilka rodzin w krzyk, że to nie ich, że to jacyś obcy. Powstało straszne zamieszanie.
Już wyglądało, że z pogrzebu nici, wspomina Wołodia. Gdy do wrzeszczących bab wyskoczył dyrektor kopalni i od razu: morda w kubeł, możecie nic nie dostać, bo nie wszystkich odkopali. Chłopaki byli pokiereszowani, trudno było rozpoznać, więc ciała wydali według uznania.
A w Wołodii budził się gniew. Stał niedaleko.
Miałem nieść wieko od trumny jednego mojego towarzysza. Nie wytrzymałem i z tym wiekiem dawaj na tego partyjniaka z Moskwy. Już miałem go walnąć, ale rzuciła się na mnie ochrona. Chcieli ubić na miejscu, ale dyrektor powiedział, że jestem z tej brygady, więc mnie zostawili. Potem na własne oczy oglądałem, jak tym moim towarzyszom rodziny na psy schodziły. Moja stara w restaranie robi. Mogłem się napatrzyć, jak kobiety topiły się w wodzie. Dzieci wpadały w narkotyki, bandyckie struktury, szły do więzień. Serce mi krwawiło, ale nic nie mogłem zrobić. Masz zapalić?
Nie palę.
Polak, my wam tyle lat pomagaliśmy. To może dałbyś mi teraz z 10 rubelków na fajki?
Wrócił po kilku minutach z papierosami.
Jak w 1985 roku poszedłem na rentę, co miesiąc dostawałem 650 rubli. To było prawie $450. Mogłem za to 15 par eleganckich butów kupić. Dzisiaj dostaję 2100 rubli i to jest $70. Jemy z dziećmi suchy makaron.
Wołodia poszedł na rentę, bo był w zawale. 2 doby leżał przywalony węglem, nim go odkopali.
Tak mnie w łeb walnęło, że do dzisiaj się jąkam i nie mogę cicho mówić. Potem zrobili mnie szefem Związku Inwalidów Górników. Ludzie gadali, że to czerwony, reżimowy związek, ale ja przecież zawsze byłem przeciw.
Wołodia nie kłamie. Przeciw władzy radzieckiej był od czasu incydentu z trumnami. Potem był przeciw pierestrojce. Ten bunt zrodził się na bazarze, w kolejce po wódkę, w której Wołodia stał z 2000 innych mężczyzn. To było w czasie, kiedy Gorbaczow walczył z pijaństwem radzieckiego narodu. Stali w ścisku na 40-stopniowym mrozie od rana aż do godziny 13. Wołodia poczuł, że nastąpił na coś miękkiego. Ciżba była tak wielka, że nie mógł nawet spojrzeć na ziemię. Zaryczał tylko strasznym głosem:
ludzie, na żywym człowieku stoimy!
Tłum znieruchomiał, wstrzymał oddech, a potem natarł z nową siłą.
Wtedy zrozumiałem, że władza specjalnie tak robi, żebyśmy stali jeden na drugim. Taka była ta ich pierestrojka. Uciekłem z bazaru, a po 3 miesiącach zaczęły się strajki. To był rok 1989.
A teraz jesteś przeciw demokracji.
Bo nie mam na papierosy, zaryczał. Wtedy nie było wody, ale chociaż było co popalić.
Wołodii tak się chciało palić, że kiedy większość kopalń w Orkuty zalegała z wypłatą pensji od 12 miesięcy, rzucił hasło zablokowania jedynej linii kolejowej do centrum kraju. To było latem zeszłego roku. Do Orkuty nie ma żadnej drogi. Zaopatrzenie można dowozić tylko koleją. Rzeczywiście, ani jeden wagon z węglem nie wyjechał z Zagłębia, ale ceny żywności w ciągu miesiąca skoczyły w Orkucie 4 razy. Działacze związkowi szybko połapali się, że ugryźli siebie w rękę i ruszyli na Moskwę. Wołodia rzecz jasna z nimi. Pikietowali kilka tygodni w centrum stolicy. Założyli górnicze miasteczko pod namiotami na Garbatym Moście. Wśród zagranicznych fotoreporterów największe powodzenie miał Wołodia, bo u wejścia do jego namiotu wisiał wielki portret Stalina. Potem jakiś emerytowany generał podarował mu swój szynel, co natchnęło go myślą o zorganizowaniu Górniczej Armii Odrodzenia Narodowego. Paradował w generalskim uniformie do ziemi, mimo straszliwych upałów. Do dzisiaj prawie go nie zdejmuje. Do armii powołanej przez Wołodię zapisała się garstka jego inwalidów. Prawie codziennie można ich zobaczyć maszerujących ulicami Orkuty, jak domagają się indeksacji rent inwalidzkich.
Jak mamy żyć? Grzmi górniczy generał. W samej tylko Moskwie, taka jego mać, 5000 bezdomnych dzieci się poniewiera. To 5 pułków! W Związku Radzieckim takie rzeczy byłyby nie do pomyślenia. A ty myślisz, że ta armia nie upomni się o swoje? Jeszcze przemówi, towarzysz Kałasznikow.
Wołodia walnął piąchą w stół, aż z mebla posypało się próchno.
Polak, a czapy kozackiej byś nie kupił?
Czapy nie, ale szynel mogę przymierzyć.
Szynela Wołodia nie chciał jednak sprzedać.